Słuchajcie, może zadaliście sobie pytanie takie, czego naprawdę potrzebują nasze dzieci? Wielu rzeczy na pewno, ale przez sekundkę teraz pomyśl. Czego naprawdę, może czego najbardziej? Niech każdy pomyśli. I gdybym mógł wszystkich zapytać, byłoby to bardzo ciekawe, bo każdy by powiedział troszkę coś innego. Ale to pytanie jest bardzo ważne, bo czasami my rodzice obdarzamy nasze dzieci, czy dajemy, robimy z nimi coś, dajemy im coś, co nie na początku jest im potrzebne, albo co jest mniej ważne, a koncentrujemy się na rzeczach drugorzędnych. Czy ktoś mógłby z was powiedzieć, czego potrzebują na pewno nasze dzieci? Głośno z sali chciałbym usłyszeć. Aha, no to tak najwięcej chrześcijan, miłości, ale oczywiście tej miłości przez duże M, miłości agapy, miłości, której rodzic się dla dziecka poświęca. Dobra, no w tym można praktycznie wszystko zawrzeć. Ale czemu to pytanie jest ważne, słuchajcie? Czego nasze dzieci naprawdę potrzebują? Jak mówię, różnych rzeczy, ale te najważniejsze rzeczy ważne, żebyśmy odkryli i dawali im, bo te dzieci są w domu bardzo krótko. Słuchajcie, no jesteśmy już po trzykroć, po czterokroć dziadkami i jak sobie myślę, kiedy to się stało, że jestem dziadkiem? I dzieci do mnie jakieś mówią, dziadku, do żony, babciu. To tak poleciało. A rodzice mają dzieci jeszcze krócej w domu. Także niesamowicie, sami młodzi ludzie. Czy jesteś już tutaj z większym stażem małżeńskim niż 10 lat, ręka do góry? A, jednak, dobra. Czy dziadkowie są wśród nas? Dziadkowie, a, dobra, czuję się bezpiecznie. Ale to jest ważne, słuchajcie, na krótko, one są jak gdyby na moment w naszym domu. Zobaczycie za parę lat, że to, co mówię, jest rzeczywiście faktem i wszystkim nam ta spirala czasu się nakręca. A druga rzecz bardzo ważna, słuchajcie, dlaczego musimy poznawać zasadnicze potrzeby naszych dzieci? Bo jesteśmy okradani z czasu, jaki powinniśmy dzieciom poświęcać. Co nas okrada? Pierwsza czyni chyba media, praca. I wiele rzeczy, a czasem własne dążenia, w których dzieci akurat się nie znajdują, nasze pragnienia być może. No to dalej drążymy to pytanie, czego nasze dzieci potrzebują. Słuchajcie, rodzice zabiegają o bardzo różne rzeczy i dobrze. I wyliczę kilka z nich, chyba się z tym zgodzicie. No na przykład o dobry rozwój fizyczny. Jedzonko, ruch, gimnastyka. Jak najbardziej to jest potrzebne. Zabiegają rodzice o dobrą edukację. Już od przedszkolaków, mają różne zajęcia przedszkolaki i potem szkoła i tak dalej. Jak najbardziej jest to bardzo potrzebne. O rozwijanie talentów różnych. Jak najbardziej. Dzieci mają różne zdolności wrodzone i dobrze jest je odkryć i rozwijać jak najprędzej, żeby w życiu mogły dzieci się faktycznie w czymś spełnić i spalać w jakiś fajny, radosny sposób. I jeszcze takie coś jak rozwijanie zainteresowań. Dzieci są ciekawskie, prawda? A co, a po co, a dlaczego i tak dalej. I mają różne, że tak powiem, zmysły, którymi poznają ten świat. Coś gryzą, coś liżą, dotykają, oglądają, ale mają różne zainteresowania. I to trzeba poznać i dawać im pewien, podstawiać, podkładać im rzeczy, które będą te zainteresowania mogły rozwijać. Tymczasem co się dzieje, słuchajcie? Dzieci potrzebują czegoś naprawdę, czegoś przede wszystkim. I tymczasem wiele dzieci, bardzo zadbanych fizycznie, którym nic w tym sensie fizycznym, biologicznym nie potrzeba. Wyedukowane może są to dzieci znakomicie, już językami mówią kilkoma przedszkolaki na przykład. Mają różne talenty rozwijane i pasje, ale może im czegoś zasadniczego brakować. Czego może im brakować dzieciom, które mają coś takiego? Ale nie tyle to jest problem. Jak mamy ten wyraz tymczasem, to właśnie idę myślą dalej. Mogą być zadbane fizycznie, mogą mieć rozwijane talenty, pasje, mogą być wyedukowane. Tymczasem może się okazać, że dorastając do wieku starszych dzieci, nastolatków i potem wchodząc w dojrzałość, znaczy wiekową dojrzałość, niekoniecznie psychoemocjonalną, intelektualną, ale dojrzewając, odkrywać możemy coś takiego, co się dzieje. Że dziecko nie potrafi budować zdrowych, silnych relacji. Gdzieś był początek we wczesnym dzieciństwie, problem, korzeń tego. Albo są egoistami i dbają tylko o swoje sprawy. Też ten początek takich rzeczy się pojawia bardzo wcześnie w dzieciństwie. Zależy od postawy rodziców. Albo konsumpcyjne nastawienie mają do otoczenia. Ja chcę, ja muszę. Moje. Gonitwa za sukcesem to oczywiście nie przedszkolaki. Ale myślimy o tym i będziemy pewne rzeczy tu dziś analizować, co robiąc dla przedszkolaków i z przedszkolakami, jeżeli robimy rzeczy dobre, to będą tego owoce. Jeżeli nie robimy tych dobrych rzeczy, to też będą owoce, ale jakby te właśnie, które to oglądamy. Jeszcze parę. Materializm, słuchajcie, hedonizm, panujące takie nurty filozofii, także w chrześcijaństwo się to wkrada. To się we wczesnym dzieciństwie rodzi, słuchajcie. nie radzą sobie z porażkami dzieciaki, jeżeli brakuje im tego, co za chwilę będziemy mówić, co jest im bardzo potrzebne. Albo wykazują się niedojrzałe w postawie swojej w stosunku do innych ludzi, w odpowiedzialności, czy też wreszcie nie mają określonego systemu wartości i są jakby takim pyłkiem czy plewą miotaną przez wiatr tu i tam. Czyli ogólnie mówiąc są nieprzygotowane do życia albo są trudne do współżycia z nimi. Dlaczego tak się dzieje, słuchajcie? Badali, pewni naukowcy, socjologowie badali tę kwestię i były ciekawe badania zrobione w Stanach, oczywiście Zjednoczonych, oni tam badają wszystko, co się da, ale ich badania sprawiły, że określili czynniki decydujące o tym, że z dziecka wyrasta trudny nastolatek. Czyli te takie negatywne zjawiska, które pojawiają się w życiu dorastającego dziecka, już później nastolatka, pojawiły się i pojawiają się, jeżeli brakuje im czegoś we wczesnym dzieciństwie ze strony rodziców. Jeżeli brakuje tych rzeczy, to wiecie co, taki nastolatek trudny to jest albo zbuntowany, albo zagubiony w tym coraz bardziej odkrywanym przez niego świecie, albo zdeprawowany i to nawet w kościołach się niestety może dziać, albo wszystkiego po trochu, albo wszystko, co tu wyliczyliśmy. Czyli zbuntowanie, zagubienie, deprawacja. Jakże wiele, słuchajcie, nastolatków jest pogubionych. Może ktoś w waszej rodzinie, myślisz teraz o konkretnym nastolatku, który jest totalnie pogubiony. Nic straconego, aczkolwiek o wiele łatwiej od początku robić rzeczy w świadomy sposób dobre, ale w drugiej części, gdy będziemy o nastolatkach mówić, jeszcze można coś zrobić, jeżeli widzimy, otwieramy oczy, to możemy robić. Nie jest sytuacja stracona i przegrana. Jednak dobrze zastanowić się właśnie, jakież to czynniki decydują o tym, że takie dziecko wyrasta na trudnego człowieka. Nastolatka już, taki przedszkolaczek, okaże się za kilka lat trudnym nastolatkiem. Tym dzieciakom brakowało czegoś, które mają te negatywne cechy, wykazują. Czegoś brakowało. Był brak czterech i potem piątej rzeczy dopowiemy. Ale o co to chodzi? Słuchajcie, badania zrobiono, jak pewna para, Sheldon i Eleanor Glack w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie, badali źródła właśnie takich problemów z nastolatkami i badanie polegało na tym, że określili pewne czynniki decydujące o tym, że z dziecka przedszkolnego wyrośnie trudny nastolatek. Różne czynniki badali, analizowali i wybrali cztery. I widzicie co ciekawego? Po kilku latach, kiedy te dzieciaczki badane i wskazane, które będą trudnymi nastolatkami, to się potwierdziło w 90%. Słuszność ich założeń, które czynniki decydują, głównie decydują o tym, że będzie trudny nastolatek, w 90% okazały się słusznymi przewidywaniami. I to jest ciekawe. To jest dość duży pozytywny wynik. Chyba się zdziwicie, jak zobaczycie, jakież to były te czynniki. No może nie pierwszy. Właściwa postawa ojca, czyli brak właściwej postawy ojca. O co tu chodzi? Stałość, mądra dyscyplina, ojciec, który po prostu jest niezdyscyplinowany, niepoukładany, nie niestały, ale właśnie stały, pokładany ojciec, który tak naprawdę wprowadza w dom zdrową dyscyplinę. O tym będzie szeroko za chwilę. Także możecie się już na to cieszyć i zweryfikować swoje może odkrycia czy pomysły. Druga rzecz. Opieka matki, ale dokładniej, brak stałej opieki matki. Wiecie, to jest taki ukłon w stronę tych małżeństw, które robią wszystko, by matka była na wychowawczym, by matka była z tymi rodzącymi się kolejnymi dziećmi. Są różne sytuacje, wiemy, trudne, nie zawsze jest to fizycznie czy materialnie możliwe, ale choćby to 500+ może w tym troszkę pomóc, żeby matka z tymi dzieciakami, które się rodzą po kolei, które ona rodzi, na świat wydaje, była, bo to chodzi o taki stały kontakt, że dziecko wie, mama jest, mama na mnie patrzy, dziecko jest bezpieczne, rzeczywiście jakby stały, cały czas tak ogarniane, nie trzymane, ale ogarnięte dziecko i czuje się bezpieczne i maksimum czasu matka z takim dzieckiem może spędzać. No ktoś musi na rodzinę zarabiać, więc jeżeli ojciec jest w stanie, to wszystkie matki dobrego wyboru dokonują, będąc dziećmi. Kolejna rzecz, słuchajcie, wyrażanie uczuć. Kto się zdziwił, że brak wyrażania uczuć może negatywnie owocować w dojrzałym, już dojrzewającym okresie życia, czy w okresie dojrzewania, nastoletnim takiego przedszkolaka. Brak wyrażania uczuć. Ciekawa, słuchajcie, rzecz, że wyrażanie uczuć to jest coś, co powinniśmy robić. Bóg nas stworzył jako istoty emocjonalne, uczuciowe i język uczuć jest niesamowicie ważny, bo to jest jakby tło, jakby baza różnych rzeczy, które się dzieją w relacji z dzieckiem czy w życiu dziecka. Troszkę też będzie o tym mówione więcej i nie zgadniecie może tego. Chyba, że wiesz. Jak wiesz, rodzice, to super. Albo może jesteś, pochodzisz z domu, gdzie było to realizowane. Problemy pojawiały się w tych nastolatkach, w których domach nie było wspólnego czasu rodzinnego. Gdzie rodzina razem szła na grzyby, razem coś robiła, razem sprzątała, razem się bawiła. Jak najwięcej wspólnego czasu rodzinnego, żeby te dzieciaki po prostu nawiązywały głębie tej zażyłości, relacji rodzinnych. Jeżeli tego nie ma, to nastolatki z nich wyjdą trudne. Jeszcze powiedzieliśmy o piątym takim czynniku. Na literę D się zaczyna, już to słowo tu padło wcześniej. Jeżeli brakuje w wychowywaniu dzieci przedszkolnych, jeżeli tego brakuje, no to są na pewno problemy murowane. Chodzi o dyscyplinę. Wyjaśnimy sobie to słowo za chwilkę, zagłębimy się i potem będziemy bardzo praktycznie też analizować tę kwestię, o co w tej kwestii chodzi. Zobaczymy. Czyli dyscyplina, którą jak najbardziej rozwiniemy. I teraz pozwólcie zakończyć, oczywiście ja się przełączę na inną prezentację, dobra?
Ja może wykorzystam, póki mój mąż walczy z komputerem. Zwróciliście tam uwagę na takie zdanie, wyrażanie uczuć? Jak myślicie, o wyrażanie uczuć w stosunku do kogo chodzi? Bo Zbyszek tego nie dopowiedział, a to jest ważne. Rodzić dziecko, tak? Tak? Przede wszystkim rodzic. Rodzić dziecko też. Ale jeżeli oboje wychowujecie dzieci, jeżeli macie taki luksus, że i mama, i tata jest w domu, bo czasem taty nie ma, czasem mamy nie ma, z różnych powodów, tak? Rodzina się rozpadła, ktoś umarł, ktoś odszedł. Ale jeżeli mamy taki luksus, że mama i tata są w domu razem z dzieckiem, to jest niesamowita rzecz, żeby dziecko widziało, że rodzice obdarzają się czułością. Robicie to? No to proszę to teraz zrobić. Jeżeli tu jesteście ze swoim współmałżonkiem, to popatrzcie choć no Zbychu.
Nie chodzi o udawanie, ale przełamcie tego, nie chcę być demona nieprzytulenia. No.
Słuchajcie, to jest coś, nasze dziewczyny ciągle nam o tym mówią, że to było coś, co one kochały, kiedy myśmy, wiecie, to nie, tak, nam się też zdarzało pokłócić, wam się oczywiście to nie zdarza, nam się zdarza. I zdarzało się, że dziewczyny były świadkiem tego, że troszkę ta wymiana zdań między nami była taka, wiecie, bardziej nerwowa niż sympatyczna. I wiadomo, że może nam się to zdarzyć, my tego nie chcemy, ale może się zdarzyć. Natomiast tak naprawdę, jeżeli dzieci do tego jeszcze mają taki chłód fizyczny rodziców, no to jest po prostu dramat. Dzieci absolutnie potrzebują widzieć rodziców, którzy wyrażają sobie uczucia. I to nie, słuchajcie, przy okazji tam od czasu do czasu. To ma być ileś razy dziennie. Jeżeli mama jest akurat w domu, tata wychodzi, to co robi przed wyjściem? Pokaż im, Zbychu, bo nie wiem, czy pamiętają, co się robi przed wyjściem.
Buziaczek.
Rozumiecie? Pocałować się przed wyjściem, przytulić się, pomiziać się. Jeżeli ten mąż wraca z pracy, czy jak już potem dzieci mamy starsze i powiedzmy oboje pracujemy, wracamy z pracy, przechodzimy koło siebie w kuchni, to nie przechodzimy koło siebie obojętnie, rozumiecie? Ale można przejść koło siebie w ten sposób i przesunąć się dalej.
Jak najbardziej
takie właśnie
potrzebne.
Sympatyczne ocieractwo. I to właśnie, słuchajcie, to o to chodzi, że jeżeli dzieci widzą, że rodzice tak się traktują i teraz tak traktujemy też nasze dzieci, że je przytulamy. Nawet tego nastolatka, o którym będziemy mówić potem, jedna z naszych córek bardzo nie lubiła, kiedy ją przytulaliśmy
w wieku
nastoletnim i prężyła się i sztywniała i w ogóle, ale myśmy się tym nie przejmowali, a niech sztywnieje. I to wiecie, to o to chodzi, że wyrażanie uczuć skończyło.
Bardzo fajnie, dzięki, że to uzupełniłaś, istotna rzecz. Ale słuchajcie, pamiętam rzeczywiście do dziś dnia takie sytuacje, kiedy no, wyrażaliśmy sobie znane uczucia, te czułości, a nasze dziewczyny tak patrzyły, a w spojrzeniu czytałem jedno zdanie: prosimy o więcej. I to było tak miłe, słuchajcie, jak podejrzewałem, że one nas podglądają, że nas to tym bardziej zachęciło do tego, by wyrażać sobie uczucia. Jeżeli macie, kochani rodzice, z tym jakieś problemy czy zaległości, bardzo poważnie teraz mówię, to niech to był ostatni dzień wczoraj. Zmieńcie to koniecznie. I tu rola mężów jest ogromna, żebyście byli inicjatorami tych pięknych rzeczy, a wy kobiety nam się nie wyrywajcie, dobrze? Także, żeby było fajnie. Rzeczywiście ważna rzecz. I słuchajcie, tak może niepozorne zjawiska, które dzieją się w domu i one są, przekładają się owocem na dojrzewanie dziecka na wiek nastoletni. I kiedy nic dobrego nie robimy, i tak zawsze coś wyjdzie, a jeżeli robimy złe rzeczy, to tym bardziej. Słuchajcie, dyscyplina. Podoba wam się ten tytuł za mną? Przyjaciel. Czy zawsze wam się słowo dyscyplina dobrze kojarzy? Dyscyplina pracy, dyscyplina nauki, dyscyplina w gotowaniu, we wszystkim. Taki troszkę niesympatyczny wyraz, bo mamy złe konotacje, niepotrzebnie, ale zaraz zobaczymy, o co w dyscyplinie chodzi. Piękne zdanie czytamy w Biblii. Wreszcie z Biblii coś weźmiemy. Salomon w swojej mądrości, którą miał od Boga, pamiętajcie, wymodloną mądrość, pisze tak, 22 rozdział, 6 werset. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie w niej nawet w starości. Słuchajcie, mamy dwa w jednym w tym wersecie. Czy jest tu jakieś polecenie, jakiś rozkaz? Jest czy nie ma? Tak się mówi, tak się mówi, nie. Jest. Co mamy robić? To jest rozkaz. Wychowuj. I wszystko, co w słowie wychowuj się zawiera szeroko rozumiana dyscyplina, którą będziemy zaraz rozwijać. Czyli wychowuj chłopca odpowiednio do drogi. Jaka jest odpowiednia droga dla twojego dziecka? Na której to drodze chcesz je wykonywać? Pytam chrześcijan, tak dla ułatwienia. Droga, jakbyście powiedzieli, za Chrystusem, za Jezusem. Czy droga za Bogiem, albo droga, którą rozświetla Boża mądrość, Bożego Słowa i tak dalej. Jak najbardziej, droga za Bogiem na ogólnie. Odpowiednio do drogi, którą ma iść, najlepsza jest ta za Bogiem i mamy obietnicę. Ja bardzo lubię wersety z obietnicą, ale cenne jest doszukiwać się wersetów, w których jest instrukcja, polecenie, jakiś nakaz, Boże, więc mądry, a z tego płynie obietnica jaka? Że nawet starości z niej nie zejdzie. Jako wychowany, słuchajcie, w dużym mieście mam cały czas przed oczyma obraz tramwaju, który za szybko wjechał w zakręt, a już szyny były wyrobione, no i pojechał prosto, zamiast kręcić. Potem przyjeżdżała specjalna ciężarówka, cofali ten tramwaj, cofali do momentu, aż bum, zaskoczy znowu w szyny, żeby tak jechać, jak szyny ten kierunek wyznaczają. W pewnym sensie takimi szynami, tym torem, który przygotowujemy, dzieciom stawiamy przed nimi, właśnie jest to wychowywanie w stosunku do Bożej mądrości, na Bożym Słowie, w Bożej atmosferze w domu, gdzie to chrześcijaństwo jest autentyczne. O tym też będziemy mówili w drugiej części, gdy o nastolatkach będzie więcej mowy. Piękne zdanie, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet starości. Różne mogą być po drodze sytuacje, różne jakby nierówności, różne zakręty, ale Boża obietnica jest Bożą obietnicą. A co to takiego dyscyplina? Kojarzy się albo z narzędziami ludziom, albo z jakąś postawą, jak najbardziej dobrze. To na tym się zastanowimy. Potem dlaczego wychowanie w dyscyplinie jest ważne, tym będziemy się zajmować. I taka jakby trzecia odsłona to, jak wychowywać w dyscyplinie, konkretne zasady, konkretne podpowiedzi dla was, które sprawdzamy w życiu. Zacznijmy zatem od kwestii, co to jest dyscyplina. No to do dzieła. O! Co to za postać? Czy ktoś z was zna może tę rzeźbę? Na literę D? Tak. Wyrzeźbił anioł, który rzeźbił. Michał Anioł. I miał bardzo trudną bryłę marmuru białego do wyrzeźbienia. To w ogóle ciekawa historia, jak chcecie, to pogooglujcie, poczytajcie. Ale bardzo duża bryła marmuru, wyjątkowo twardego, ale też jak coś tego się by wydobyło, no to będzie piękne. No i piękna rzeźba. Ale słuchajcie, jak sobie wyobrażacie, czy jeżeli to jest ta bryła marmuru, którą miał, troszkę już ktoś tam zaczął dłubać wcześniej, ale niewiele wyszło. I widzi, i Michał Anioł, rzeźbiarz wspaniały, widzi bryłę. Ale ma wyrzeźbić coś. Ma wyrzeźbić postać Dawida. To co widzi artysta rzeźbiarz? Czy widzi bryłę marmuru? Masz rację, że kiwasz głową w ten sposób. Nie. On już nie widzi bryły marmuru, tylko co widzi? Co z tego marmuru, co z tej bryły wyjdzie? Czyli ma wyznaczony pewien cel. Widzi to namacalnie. A to, co do niego należy, to po prostu odupywać tylko to, co nie pasuje, co jest nadrzędne, co jest naddawkowe, niepotrzebne w tym marmurze i zakrywa postać Dawida, która z tego wyjdzie. Wracając do tego wersetu, słuchajcie, wychowywanie w dyscyplinie, czy w ogóle wychowanie dziecka, to jest, jeżeli znamy Bożą wolę w tym temacie, dzisiaj będziemy właśnie tego dotykać, to mając maleńkie niemowlę już odebrane ze szpitala, czy już jest w domu to maleństwo, to musimy patrzeć na takie niemowlę, które jeszcze nic złego ani dobrego nie zrobiło, jak na produkt finalny, który Bóg nam podpowiada. Ale musimy poznawać to w Bożym Słowie. Mnóstwo jest podpowiedzi, mnóstwo wskazań. Tylko odkrywać je i drugie tylko realizować, prawda? No ale wyobraźmy sobie Michała Anioła, który już tam może wyrzeźbił połowę, coś tego i skoki są. No wiem, że już skaczą rano, już tam ktoś młody z naszych znajomych, wiem, że na skokach ogląda skoki. I o ludzie, ciekawe jak będzie stok skakał. No to szybko z dłutem machnął, młotem tam uderzył, za szybko, nie przemyślał uderzenia. O ludzie, odpadł nos. Wiecie jaki problem? Że już coś było wyrzeźbione w pewnych proporcjach, to naprawienie tego urwanego kawałka nosa będzie wymagało setki tysięcy dodatkowych uderzeń młota i dłuta, żeby pomniejszyć to, co już było i dopasować te wszystkie proporcje, żeby jednak wyszedł z tego Dawid, wyszła postać, żeby ten nos miał swój kształt. Wielki trud jest, kiedy rzeźbiarz zrobi coś nieprzemyślanego. Domyślacie się, w którym kierunku idziemy. Jeżeli jako rodzic lekkomyślny jestem w podejściu do dzieci, nie rozumiem pojęcia dyscypliny i pozwalam, żeby to dziecko samo się wychowywało, to naprawianie czegokolwiek jest bardzo, bardzo trudne. Ale jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, mamą, tatą, czy babcią, dziadkiem, ale myślę o rodzicach głównie, to pamiętajcie, mamy te podpowiedzi w Bożym Słowie, musimy je poznawać i po prostu realizować. Czyli dyscyplina, domyślacie się zatem, jest to pewnego rodzaju kształtowanie. Kształtowanie. Jeszcze raz powiem, kształtowanie. Wydobywanie z bryły marmuru Dawida to było kształtowanie, a wydobywanie dobrego, godnego człowieka i kształtowanie jego osobowości, zachowań, to jest właśnie wydobywanie tego, co Bóg stworzył w takim młodym człowieku. Ale żyjemy na świecie grzesznym, gdzie jest przeciwnik, który to wszystko stale chce niszczyć i zniszczyć. Oczywiście osobowość, pewne cechy charakteru, ta kwestia częściowo jest genetycznie dziedziczona, ale jak najbardziej cała ta pola genetyczna, która potem się przejawia w istocie dorastającej, jest obrabialna w bardzo dużym procencie. Dane są naukowe różne, ale jak najbardziej jest to do obróbki. Gdyby tak nie było, no to byśmy mieli choćby 10 przykazań, któryś ich sens ich się nie zmienił. Albo tego wersetu, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść. Więc jest możliwa jak najbardziej obróbka i taka jest Boża wola dla nas rodziców. Czemu to jest ważne, słuchajcie? Wola dziecka musi być poskramiana i kształtowana. Nie bójcie się tego słowa poskramiana. Poskramiamy to coś, czy jakieś zwierzę, które może być niebezpieczne, albo które może zrobić sobie coś złego i poskromić, to znaczy ogarnąć tą jego energię, tego pęd tej istoty. Teraz myśląc o dziecku, żeby ogarnąć je, to dziecko, i energię, którą ma, przekierować na właściwe tory. A to w kształtowaniu, w dyscyplinie się dokonuje. Natomiast jeżeli dziecka nie kształtujemy i wola dziecka nie jest kształtowana, dziecko rozwija się samo przez otoczenie w otoczeniu, to rozwinie się jak najbardziej. Ale co? Samowola wtedy jest. I słyszę nieraz tak dziadków, mówią, no znowu mamy tego potwora na cały weekend. Mowa o wnuczku czy o wnuczce. No was to może nie dotyczyć, ale jednak to już nie musi być taki potwór, ale dzieciak, który jest spuszczony w stronę samowoli, jest bardzo trudny do ogarnięcia i dziadkowie nieraz sobie nie radzą. Rodzice sobie nie radzą, to dziadkowie prawdopodobnie też nie. Nie chcemy takiego obrazu? To chowamy, ten obraz nie ma go. A więc słuchajcie, co to jest dyscyplina? Co wam zostało w świadomości? Dyscyplina to kształtowanie. Niech wam rzeźbienie rzeźby Dawida, bardzo duży posąg, prawie 5 metrów z cokołem, ogromna rzeźba, niesamowite dzieło artystyczne, piękne i ludzi do dziś zachwyca. I tak samo wychowywanie dzieci i owoc naszej pracy rodzicielskiej może kogoś zachwycać, ale najważniejsze, żeby oddawała Bogu chwałę. Zgadzacie się z tym? Jak to się nie zgadza, to lepiej, żeby już wyszedł. Ale my się zgadzamy wszyscy. Słuchajcie, dlaczego wychowywanie w dyscyplinie jest dobre? Dlaczego jest nie tyle potrzebne, ważne, ale jest dobre? Wychowywanie w dyscyplinie, dlaczego jest dobre?
I tu was chcemy poprosić, właśnie, żebyście wyciągnęli z waszych teczek pierwszą z góry kartkę.
I tam będą wersety biblijne. Ja je wyświetlę też. Mamy wszyscy? Chcemy zastanowić się, dlaczego to jest dobre. Czyli ja szukam argumentacji, motywacji, uzasadnienia, okej? Okay? No czemu tak się skupiać na tym dziecku? Czemu wychowywać je w mozole, w trudzie, w pocie czoła i tak dalej? Mamy odpowiedzi, dlaczego to jest dobre i będzie to motywujące. Słuchajcie, zrobimy to tak. Pierwszy werset, i macie ten werset, prawda? Przypowieści 29:17. Czytam werset, macie go tak? Karcz swego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Dobijcie się albo parami, albo najwyżej czwórkami, jeżeli tak macie ochotę się odwrócić do siebie, do tych, którzy za wami siedzą, żeby w tej małej grupce zastanowić się, o co chodzi w tym wersecie. Dlaczego to dyscyplinowanie, wychowanie w dyscyplinie jest ważne i dlaczego ono jest dobre? Czytając to zdanie, jaki wniosek ci przychodzi? Dlaczego w oparciu o to zdanie z przypowieści Salomona, dlaczego jest to dobre wychowanie w dyscyplinie? Czas start, podyskutujcie chwileczkę i kilka wypowiedzi waszych sobie zbierzemy. Dlaczego to jest dobre? Skąd się też ta może idea wzięła? Maleńka podpowiedź. Niech to będzie wniosek. Co to zdanie mówi w kontekście tej ważności, potrzeby, tego, że jest dobre, albo że jest ważne, potrzebne, czemu mamy wychowywać dyscyplinę, okej? Okay? Niech to będzie wniosek z tego zdania. Jak macie, pomachajcie rękami, że już coś macie. Dobra, będzie coraz gładziej szło, bo tych zdań jest kilka, a troszkę musimy zawężyć ten czas, jaki mamy. Kto chciałby powiedzieć? Szymek i Darek, akurat imiona znam. Jaki macie wniosek z tego zdania? Co to zdanie wam mówi w kwestii wychowywania w dyscyplinie? Słucham, głośno. Żeby na starość nie mieć kłopotów? Tak, jak najbardziej. Bardzo fajny wniosek. Kto ma inny? Tak, żebym nie przeżywał stresu, niepokoju. A czy sobie poradzi jako dorosły człowiek już? Ten mój babyczek malutki, na którym tak bardzo pracuję. Super. Jeszcze coś? Tak, żeby mi wstydu nie przynosił, jak najbardziej. Jak najbardziej też. Jeszcze coś macie? Czy już trzecia rzecz. Jeszcze raz. Tak, żeby znał granice, bardzo ważna rzecz. Jak nie zna granic, to znaczy wychowuje się sam, samowolka będzie. I będzie stale miał problemy i stwarzał problemy. Jeszcze jedno? Ku radości, tak? Jego samego, ale nas rodziców i dziadków. I nie tylko, na zewnątrz ta radość może iść. Okej, te rzeczy będziemy jeszcze rozwijać, ale myśmy sobie wybrali, wiecie co? Boży nakaz. Oczywiście to, co wyście powiedzieli, jest w tym wersecie. Ale chcemy zacząć od tego stwierdzenia, że taki jest Boży nakaz, że mam wychowywać w karności, w dyscyplinie. To są synonimiczne określenia. Karność to jest takie podejście w wychowywaniu do dziecka, że nie pozwala mu, że robi sobie co chce, ale świadome działania nakierowane na kształtowanie osobowości i tego dziecka i jego zachowań. Ale jest to przede wszystkim Boży nakaz, bo jak widzieliście ten werset, karć, a z Bożymi nakazami się nie dyskutuje. Dlaczego się nie dyskutuje z Bożymi nakazami? Bo są najlepsze. Dzięki, że to mówicie. Powiem wam szczerze, że ja czasami jakby dyskutował z Bogiem albo nie do końca uważnie Boga słuchał, bo zapominam w takich momentach, że Jego rady są najlepsze i najlepiej je robić tak. Następny werset znowu do tego samego. Kto kocha swego syna, karci go zawczasu. Pamiętajcie, to są ta praca dłuta. Odkuwam to, co złe, niepotrzebne, by dążyć do wydobycia tej pięknej bryły, z bryły tej postaci. Kto kocha swego syna, karci go zawczasu. Kto kocha swego syna, wychowuje w dyscyplinie, czyli nie pozwala na wszystko, byle jak. Okej, okay, jakie pracujcie dalej, jakie będziecie mieli wnioski? Co to zdanie nam podpowiada? Przypowieści 13:24. Kto kocha swego syna, karci go zawczasu. Nie czeka na wiek nastoletni, ale od samego początku. Tak, czyli od początku, czyli od urodzenia. Trudno powiedzieć, czy w pierwszym tygodniu, drugim miesiącu i tak dalej. Czyli od początku mam mieć gotowość karcenia, czyli kształtowania jego charakteru, jego osobowości. I w oparciu pamiętamy o Bożą mądrość, która jest niezmienna i wspaniała. Super, to ma co innego. Aha, widać, że zgadza się z tym wstępnymi sugestiami, że czasu mamy mało, czas szybko leci i wykorzystanie go jest ważne od samego początku. Podobna myśl była przed chwilą, ale ten czas jest krótki, nie mogę odkładać. Jako rodzic, jako ojciec. Bardzo ważne. Coś jeszcze? Słuchamy. Tak, że to karcenie jest wyrazem odpowiedzialnej miłości. Tak? Miłość to nie jest pozwalanie, dawanie dziecku wszystkiego. Miłość to jest ofiarowanie siebie dziecku, kiedy mi jest niewygodnie zrobić dla niego coś, kiedy muszę sobie odmówić, po to, żeby pomóc mu zrozumieć życie i kształtować go. Jeszcze jedna propozycja? Tak, bardzo ważna myśl. To jest jeszcze więcej, ale super. Czyli zanim ta skrupka stwardnieje, taki mały człowieczek jest łatwiejszy do pracy nad nim, do obrabiania, jest ufniejszy, nie ma jeszcze swoich filozofii. Jak najbardziej ważna rzecz, maluszek, a nie dopiero nastolatek. Okej, no to macie pewnie jeszcze inny pomysł, a my mamy coś takiego, wyraz miłości i troski, też tu zabrzmiało to. Ale wszystko, co powiedzieliście, niesamowicie ważne, notujcie sobie wasze wzajemne wypowiedzi, bo wy więcej sobie razem powiecie, niż my tu z Nelą. Następny werset. Hebrajczyków tym razem, Nowy Testament. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje Bogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie, przez to karcenie zostali wyćwiczeni. Widzicie, wyćwiczeni. Czyli coś się musi dziać. Czyli żadne karanie, czyli żadne wychowanie w dyscyplinie, które nie pozwala na samowolkę, to jest cały czas ta myśl, nie wydaje się chwilowo przyjemne, no bo dziecko chce inaczej, lecz bolesne, a bo ja bym wolał mieć miło, a nie cicho, albo słuchać, albo bawić się, a nie tylko pracować. No, niewygodne, bolesne. Później jednak wydaje Bogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Czas start. Czyli żeby we właściwy sposób mądry podchodzić, wychowywać dyscyplinę, to trzeba czerpać, korzystać z dobrych źródeł. Nie wszystkie, dzięki za ten głos, nie wszystkie książki, ba, nawet w krzyganiach chrześcijańskich, nie wszystkie książki podpowiadają mądre, czy Boże rozwiązania. Więc bardzo ważne, by zastanowić się, z jakich źródeł korzystam. Oczywiście Biblia przede wszystkim, ale są też dobre książki, które mogą nam pomóc, jak najbardziej. Kto ma coś innego? Tak, nie zbierzesz owocu, jak się nie zepniesz na początku. Jeżeli nie posiejesz, no nie masz co zbierać. Bardzo ważne. Czyli znowu ten czynnik w początku, jak najprędzej, od początku. Coś jeszcze? Bardzo ciekawe. Nie tylko dla dziecka karanie jest nieprzyjemne, dla rodzica też. I jakikolwiek tam psychoemocjonalny ból może towarzyszyć i dziecku, i rodzicowi. Ale jeżeli robimy to od samego początku, znowu ta poprzednia myśl od innego, od Łukasza, to coraz mniejsza będzie, że tak powiem, potencjalna potrzeba karcenia. Tak działa to rzeczywiście. Im prędzej zaczynamy, tym ten owoc wcześniej się pojawia. I większa radość, i tak dalej. Dobra. Jeszcze jedno? Tak, dodam tylko jedno słowo. Karanie nie jest krzywdą. Mówię, mądre, w miłości karanie nie jest krzywdą, tylko błogosławieństwem. Czyli naprawdę szczęśliwe dziecko, które jest karcone, które jest w dyscyplinie wychowywane. Bardzo fajny głos na koniec. Jeszcze dwa zdania. Głupi syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki. Głupi syn, czy córka, wiadomo, to jest taki biblijny język. Głupie dziecko jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki. Czas start. Nie wymaga komentarza. No to po co wam zadaję pytanie? Słuszna uwaga. Słuchajcie, ale jest coś takiego jak głupota, która tkwi w człowieku, a wiąże się też to z grzesznością naszą, z upadkiem naszych praprzodków. Ale to jest problem dla rodziny. Jakie macie propozycje zatem? My to ujęliśmy tak, że jest to korzyść dla dziecka, to karcenie, wychowanie w dyscyplinie, ale i dla rodziców, i dla otoczenia. Jeżeli pracujemy od maleńkości nad swoimi dziećmi, to wypuszczamy w środowisko do szkoły, potem do miejsca pracy jakich ludzi? Odpowiedzialnych, mądrych, godnych zaufania i tak dalej. I ostatnia rzecz. Tym razem do klubu ojców. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Bardzo ciekawe zdanie, co tu złapiecie. Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Myślicie? Tak, wychowanie w dyscyplinie, karcenie, ale musi być w miłości, nie w emocjach złych, nie w gniewie, nieopanowanym gniewie, który jest grzech, idzie w kierunku grzechu. Bardzo ważne. Co jeszcze macie? O, bardzo ważny głos też. Wszystkie są ważne, ale to jest też szczególnie ważne w tym sensie, że wychowywanie w dyscyplinie, wiecie, co ma robić? Ma oddać przede wszystkim Bogu chwałę. I będzie takie dziecko dawało Bogu chwałę skutecznie, jak najprędzej, coraz prędzej, pod warunkiem, że my wkładamy i miłość mądrą, i swoją cierpliwość, poświęcenie, żeby dzieci były kształtowane. I jeszcze jedno tutaj z sali. Kto ma jeszcze inny pomysł? Bardzo fajny głos, żeby nie dawać dziecku powodu do rozgoryczenia z powodu tego, co w nas widzi, w naszych błędach i tak dalej. Bardzo ważny głos, rzeczywiście.
Mogę jedną rzecz do tego dodać?
Dobra.
Słuchajcie, panowie, to jest niesamowicie poważne zdanie dla ojców, bo ojcowie dają w jakiś sposób dzieciom też obraz Boga. Dziecko patrzy na swojego ojca i przenosi wiele z tych rzeczy przenosi na obraz Boga, a my chcemy, żeby ten obraz Boga dziecko miało właściwy. Dziecko ma potem problem z relacjami z Bogiem, jeżeli miało poważny problem w relacji ze swoim ojcem, bo ten ojciec był, ten ojciec, który mówił, że jest wierzący, bo o takiej sytuacji mówimy, ten ojciec, który mówił, że naśladuje Boga, że kocha Boga, że jest nawrócony, no wiecie, whatever, nie, tam sobie włożymy, że ten ojciec równocześnie daje fatalny obraz swoją postawą. Pamiętacie ten pierwszy brak? Brak właściwej postawy ojca. To było i w badaniach nawet takich zwykłych, świeckich, socjologicznych. To jest niesamowicie ważna sprawa. Postawa ojca, obraz ojca, jaki dziecko otrzymuje w domu, jeżeli ten ojciec jest.
I to dotyczy obojga płci dzieci naszych. I jest to bardzo ważny na koniec ten punkt, że szczególna rola jest ojców w tym kształtowaniu. Jeżeli jest ojciec we właściwy sposób obecny w domu i czynny, wychowuje w dyscyplinie dzieci, to tak jak Nela powiedziała, ja się powtórzę, obraz Boga Ojca daje przede wszystkim ojciec. Też gra słów tutaj nie jest przypadkowa, tylko Boże zamierzenie. Czyli kawał dobrej roboty, słuchajcie. Jest wiele więcej wersetów. Zachęcamy, jak znajdziecie tego typu werset w Biblii, podkreślcie sobie, czy jakoś wypiszcie na lodówkę, żeby te wersety poznawać. A teraz to, co zrobimy, słuchajcie, to zbierzemy sobie te rzeczy, które wyłapaliście kapitalnie. Nie wszystkie do końca dokładnie się tu znajdą w tym zebraniu, ale większość tak. A więc wychowywanie w dyscyplinie. Czym jest ważne? Czym jest dobre? Jest korzyścią dla rodziców. Co dokładnie? Mniej konfliktów w rodzinie. Kto z was lubi się kłócić, jak jest nieprzyjmie w domu, nieporozumienia? Nikt, nie lubimy tego. Jeżeli wychowujemy dzieci w dyscyplinie, to otwieramy sobie drogę wspólną do tego, że jest mniej konfliktów, lepiej się rozumiemy, lepiej dogadujemy, mniej zmartwień, to co fajnie wyłapywaliście. Już mogę cieszyć się na przyszłość, jeżeli Bogu jestem posłuszny teraz i mam malucha, którego kocham i wychowuję według Bożej woli, mądrości, mniej zmartwień w ogóle i w przyszłości. Kolejna rzecz, dla dziecka korzyść. Chcecie, żeby wasze dzieci były szczęśliwe, prawda? Żeby były spełnione. Nie wszystkie te rzeczy, które dzieciom dajemy, dają im tak naprawdę spełnić, bo czasem talent pójdzie w kąt, czy jakieś tam pragnienia dziecka zanikną, ale kwestia wychowywania nigdy. Ona stale jest potrzebna, żeby godnych i odpowiedzialnych obywateli przygotowywać. Dziecko, które jest wychowywane w dyscyplinie, osiąga cele. To jest też socjologicznie dowiedzione. Dziecko puszczone samowolnie jest pogubione i nie ma ani motywacji, ani potrzeby i jest takim luzakiem, a tak naprawdę przegrywa wiele rzeczy w życiu niepotrzebnie. W dyscyplinie dziecko wychowane, kształtowane osiąga cele. No i w związku z tym lepiej mu się też żyje. Jeżeli nie osiągnie jakiegoś celu zamierzonego, to szuka następnego, bo wie, że trzeba po prostu działać samo, nie przyjdzie. Wreszcie korzyść dla otoczenia. Tak myślę sobie o naszym kraju, który jest nazywany chrześcijańskim krajem, ale często tak się w rzeczywistości nie dzieje. I świadectwo ludzi, którzy głoszą, mówią o Bogu, pięknie może śpiewają, czy jak ja może nauczają, a życie zaprzecza ich relacje z Bogiem i Bożą wolę w ich życiu. Świadectwo na zewnątrz, jakie dzieci wydadzą. I wartościowy człowiek, który jest przygotowywany, to jest skarb dla społeczeństwa, skarb dla miasta, dla narodu. I o pomyślność mamy się modlić, ale bez wychowania dzieci to nie zadziała. Teraz trzecia rzecz, słuchajcie, zatem praktycznie z konkretnymi 5 zasadami, jak wychowywać w dyscyplinie.
Skąd się wzięło tych 5 zasad, słuchajcie? Tak naprawdę to się wzięło, czy my ze Zbyszkiem wybraliśmy tych 5 zasad, bo u nas to w domu działało w miarę. Czyli na podstawie takich naszych doświadczeń, kiedy wychowywaliśmy, my mamy 3 córki. Zobaczcie, jaka jest ta pierwsza zasada mądrej dyscypliny. Ona jest oczywiste, ja myślę, że wy te zasady znacie, bardzo dobrze, jeżeli je znacie, tylko chodzi o to, żebyśmy się dzisiaj na moment zatrzymali i zobaczyli, czy mam mądre ramy postępowania, bo to, że musimy określać, to wiecie, nie? To jest bardzo oczywiste. Pierwszy powód, dlaczego określamy ramy postępowania, jest właśnie taki, żeby nie zaskakiwać dzieci swoimi reakcjami. Nie ma na przykład, nie ustaliliście ramy postępowania, że buty kładziemy na półeczkę, po powrocie do domu ściągasz buciki, ja mówię teraz o przedszkolakach, wszystkie te ramy postępowania dokładnie tak samo dotyczą dzieci starszych, nastolatków i tak dalej, tylko że troszkę inne mamy ramy, niektóre ramy postępowania mamy troszeczkę inne dla dziecka nastoletniego, inne dla dziecka przedszkolnego, ale buty obowiązują wszystkich. Czyli wiecie, jeżeli nie określiłam ramy postępowania, że na przykład po zjedzeniu talerzyk odnoszę i kładę w okolicach zlewu, albo że buty mam dać na półkę i w przypływie złego humoru robię o to dziecku awanturę, no to jest bez sensu, prawda? To jest głupota. Czyli muszę mieć ramy postępowania. Dajcie mi przykład jakiejś waszej ramy postępowania w domu. O której wasze dzieci chodzą spać? O 8:00, okej. Okay. Czyli mamy ramę postępowania, mam nadzieję, że to nie jest dziecko 18-letnie. No to raczej nie. Ale dla dziecka przedszkolnego w 7:30, 8:00, słuchajcie, to jest tak szalenie ważna rama postępowania. Wiecie dlaczego? Bo dzięki temu macie wolny wieczór. I ja powiem wam, że z oszołomieniem czasem, my bardzo dużo ze Zbyszkiem jeździmy po Polsce i w różnych domach nocujemy, obserwujemy, zbieramy sobie te bity informacji. I ja z oszołomieniem czasem patrzę na dzieci przedszkolne, które biegają po domu do godziny 10:00, rodzice już prawie rozpłaszczeni ze zmęczenia, a dziecko dalej szaleje, rodzice chcą mi spać, a dziecko dalej szaleje, bo ono nie zaśnie, bo ono coś tam. Hello? Słuchajcie... Jeżeli dziecko od początku, od małego jest kształtowane w ramie postępowania, że o tej porze idziesz spać, oczywiście my porę w miarę wieku dziecka przesuwamy, ale o tej porze idziesz spać i nie ma dyskusji co do tego, to dziecko się tego nauczy. Nie ma czegoś takiego, że się nie nauczy. Słuchajcie, naprawdę. My teraz obserwujemy nasze wnuki i widzimy, że te ramy postępowania dla nich dokładnie tak samo działają. Słuchajcie, my mamy teraz mówić głównie o dziecku przedszkolnym. Jakie ramy postępowania są dla takiego małego dziecka? Jeżeli mama mówi na coś nie, to nie oznacza nie. Wiecie, to są takie podstawowe rzeczy, których my dziecka od małego uczymy. Tak, ja się zgadzam, że lepiej wydawać pozytywne komunikaty. I dużo racji mają ci ludzie, że pozytywny komunikat przynosi lepszy efekt, tak? Czy że prawdopodobnie lepszy efekt. Ale słuchajcie, słowo nie jest bardzo dobrym słowem. No powiedzcie sobie szybko w głowie, jak brzmi część przykazań od Pana Boga. Czy to mamy pozytywne komunikaty? No przecież pisze wyraźnie, nie, cudzołóż, nie, dokończcie, kradnij, nie, mów fałszywego świadectwa, nie, pożądaj. Wiecie, mi chodzi o to, że my czasem głupiejemy, to tak a propos różnych książek, nie? Na pewno ta, co nam tu Andrzej reklamował, jest super. Ale to tak a propos głupich książek. Czyli wiecie, żeby zachować zdrowy rozsądek, słowo nie jest dobrym słowem. Rodzic musi je wypowiadać od czasu do czasu, prawda? I dziecko musi wiedzieć, że jak ja mówię nie, to ja to mówię na poważnie. Nie znaczy nie, tak? Idziemy dalej. Dla takiego maluszka. Nie pozwalamy na wymuszanie płaczem. I to jest coś, co kształtujemy od samego początku, słuchajcie. To jest niesłychanie ważna rzecz, żeby nie reagować w sposób histeryczny na każdy płacz dziecka. Dziecko nie może płakać. Tak, są różne powody, bo sąsiedzi usłyszą, bo mieszkamy razem z rodzicami, a oni się denerwują, jak nasze dziecko płacze. No nie dajmy się tym zwariować, słuchajcie. Czyli taka druga rzecz. Trzecia rzecz na przykład. Gdy jem, nie wychodzę z krzesełka. Kilkumiesięczne dziecko już siedzi w krzesełku. Mam nadzieję, że siedzą wasze dzieci w krzesełkach przy stole, prawda? I zasada jest bardzo prosta. Nie ma ganiania z jedzeniem. Jeżeli my sobie od małego dziecko nauczymy, że ganiamy za nim, bo biedaczek nie je. Ja wam coś powiem. Ja miałam jedno dziecko, które było totalnym niejadkiem. Dziecko, które się urodziło z wadą serca. Więc ja wiem, co to znaczy dziecko chore. Wiem, co to znaczy dziecko, które nie je. Naprawdę wiem. A mimo to ta zasada obowiązywała. Że siedzisz w krzesełku od samego początku, słuchajcie, to jest coś, co musimy w dziecku kształtować. I coś wam powiem. Od samego początku uczymy dziecko, zadania pytania, czy mogę odejść od stołu. Póki ono nie mówi, to ty to mówisz. Czy możesz odejść od stołu? Tak, możesz odejść od stołu. Dziękuję za jedzonko, dziękuję za jedzonko. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jak się modlicie z dziećmi przed jedzeniem i z tym kilkumiesięcznym też, które siedzi w krzesełku, to tak samo wypracowujemy tak zwane KO, czyli kulturę osobistą. Słuchajcie, bardzo niskie wśród wielu chrześcijan. KO niskie to jest dramat. Słuchajcie, naprawdę musi być ta kultura osobista. Tak samo jak od samego początku uczymy dziecko, a wiecie mi, że taki skórek, który już ma roczek, to świetnie mówi i wszystko rozumie. To znaczy, może niekoniecznie świetnie mówi, ale wszystko rozumie. I w miarę tego, jak nam zaczyna mówić i otwierać buzię, i jak już potrafi powiedzieć jeden czy dwa wyrazy, to niech się nauczy, czy mogę, mamusiu, przepraszam. A nie, że my rozmawiamy z kimś, a dziecko nam wpada, przerywa, ja coś tam robię, a dziecko wpada, przerywa. My, słuchajcie, my od początku uczymy dzieci takich podstawowych zasad. Chwileczkę musisz poczekać, momencik, tak. To jest właśnie kocham, szanuję, reaguję. A nie, że kocham i robisz, co chcesz. My od początku musimy dziecko uczyć, że wolność bez odpowiedzialności to jest samowola. My musimy wypracowywać w dziecku te dobre zachowania, czyli czy mogę odejść od stołu? Dwulatek, trzylatek to robi, sprawdzono na naszych wnukach. Babciu, czy mogę odejść? Możesz, kochanie. Ale uczymy tego malucha, żeby siedział przy stole przez tych kilka minut. I wiecie, kochani, potem nie mamy problemu, że kiedy czytamy z dziećmi Biblię, to dziecko siedzi, malutki przedszkolak, ja mówię teraz do trzeciego roku, do czwartego roku życia, że 5 minut, 10 minut słucha, jak my czytamy, czy mu opowiadamy. Ale my to siedzenie musimy, ale czas leci, musimy wypracowywać od początku. Czyli słuchajcie, powtarzam, co to tu było? Pierwsza rama, nie. Mamy czy taty, znaczy nie. Nie wymuszamy płaczem. Druga rzecz, trzecia rzecz, kiedy siedzisz, kiedy jesz, to siedzisz w krzesełku. Przestajesz jeść, czy nie chcesz jeść, czy wychodzisz z krzesełka, nie ma jedzonka. I nie ma podjadania, nie wiadomo. Kolejna rzecz, idziemy spać, już to powiedziałam, ta rama postępowania, że idziemy spać o określonej porze. I na przykład my to robiliśmy z naszymi dziećmi i potem to samo córka robiła z naszymi, czy robi z naszymi wnukami, że żeby, wiecie, dziecko wiedziało, o której ma iść spać, to my na piecyku ustawialiśmy pik-pik na 5 minut przed tym, kiedy trzeba było iść do łazienki, wiecie. Był pik-pik na piecyku, zaczynało tam dzwonić ten budziczek i dziecko wiedziało, aha, za chwilę, to jest ten moment, za chwilę muszę iść do łazienki, czyli mam chwilę czasu, żeby posprzątać zabawki. To jest kolejna rama postępowania. Sprzątam zabawki. I wiecie co, tego uczymy od samego początku. Przy czym pamiętajcie, że dla takiego bardzo malutkiego dziecka, jeżeli ty wejdziesz i powiesz, posprzątaj Kubusiu zabawki, to ono weźmie 2 klocki, wrzuci do pudełka i powie posprzątane. Bo ono ma inne pojęcie sprzątania. Czyli my od małego z tym maluchem uczymy go tego sprzątania. Jesteśmy razem z nim, pomagamy mu sprzątać. Do momentu, kiedy ono samo już tej czynności nie ogarnie. Ale widzicie, to jest powiązane z kolejną ramą postępowania. Żeby uczyć dziecko, że nie wyciągam wszystkiego, nie rozwalam wszystkiego w pokoju. My czasem tak robimy, chcąc mieć tak zwany święty spokój. Pozwalamy, żeby dziecko rozbombardowało wszystko, bo mamy 15 minut spokoju, więc niech szaleje tam ten młody czy ta młoda w tym swoim kąciku, czy tam w swoim pokoiku, jeżeli taki ma. Słuchajcie, lepiej jest, jeżeli uczymy dziecko od samego początku, że jak się pobawiło jakąś zabawką i chce przejść do następnej czynności, żeby tą zabawkę odłożyło na swoje miejsce. Jeżeli my to dziecko uczymy, wiecie, tu jest potrzebny obecność rodzica, który to pokazuje dziecku, uczy dziecko. Czyli wiecie, sprzątam, gdy zmieniam czynność. Sprzątam to, co tutaj zrobiłam. Co jeszcze na przykład? Słuchajcie, o, układanie garderoby i bucików. Roczne dziecko potrafi wziąć buciki i położyć na półeczkę. Kurteczkę, jak mu pomożemy rozebrać, powiesić na wieszaczek, który jest nisko. Uczymy to dziecko. I wiecie, że dzieci są w tym bardzo skrupulatne. Często bardziej skrupulatne niż my. Kolejna rzecz, której powinniśmy uczyć dzieci od samego początku. Samodzielne ubieranie się. Myśleliście kiedyś o tym, jakie to jest ważne? Żeby dziecko się samodzielnie ubierało. Są bardzo ciekawe badania na ten temat. Możecie sobie tam pogooglować, poszukać. Badania, które próbowały pokazać, dlaczego mamy masę ludzi, którzy mają tak zwane słomiane zapały. Chodzi o dorosłych ludzi. Zaczynają coś robić, nie kończą. Zaczynają coś robić, nie kończą. Może też macie z tym problem. Zaczynacie, nie kończycie. Problem z kończeniem, problem z wykańczaniem rzeczy. Tacy mistrzowie niedoróbek. Skąd to się bierze? I okazuje się, że w tych badaniach wykazano, że to było coś, brak kształtowania w dziecku, że kiedy coś zaczynam, tą czynność, to ją kończę. I między innymi się kształtuje to w dziecku przez to, że uczymy dziecko, że ono się samo ubiera od początku do końca. Tak, odżałujmy to, że musimy chwilę poczekać, bo wiecie, że takie małe to się zawiesza. Tak włoży jeden rękaw i tak się zaczyna snuć, wiecie jak to wygląda, nie? Gdzieś tam, potem czapeczkę, potem znowu se zapomniał, że jeszcze coś trzeba ubrać, ale by... Jako mądrzy rodzice uczmy dziecko. Możecie uczyć na przykład jeden miesiąc takiego małego, że sam ubiera czapkę. Zacznijcie od czapki. W drugim miesiącu mówicie, no to czapka i teraz kurteczkę sam. Pokażcie, jak się samemu ubiera kurtkę. Są takie metody, że kurtka na lewą stronę przewrócona. Zobaczcie, Google i zobaczycie, jak się to robi. I taki wchodzi, tylko robi tak wium i wium. No i gotowe. Ale sobie to zobaczcie, to wszystko na internecie będzie z filmikami, jak nie macie pomysłu. Potem uczcie młodego czy młodą, że się buciki, więc nie kupujcie z tymi sznurowadłami, no to już wiecie, nie? Tylko wsuwane albo na rzepę, żeby się mógł sam szybko ubrać, nie? I wiecie, i potem już wszystkie trzy rzeczy razem, czapka, kurtka, buty, nie? I tak samo uczymy, czapka, kurtka, buty na miejsce. I to są proste rzeczy. Wiecie, ile to jeszcze mam czasu? Już trzeba te ramy kończyć. Wiadomo, na przykład macie na pewno taką ramę postępowania, że słodycze raz w tygodniu. Albo w ogóle, nie? Nie, no nie przesadzajcie z tym w ogóle. Kto z was w ogóle nie jest słodyczy na sali? Proszę rękę do góry. Kto z was w ogóle? Jak ktoś z was w ogóle nie jest słodyczy, to proszę bardzo, możecie też dla swoich dzieci taką ramę ustawić. Ale jeżeli wy się zażeracie słodyczami, a przynajmniej co jakiś czas, to bądźcie sprawiedliwi, tak? Więc w takim razie mamy ustaloną ramę postępowania, słodycze raz w tygodniu i mamusia z tatusiem też nie podjada, ale o tym za chwilę. Nie, że tam cichaczą mnie przed dzieckiem, ale w każdym razie, słuchajcie, jeżeli macie taką ramę postępowania, słuchajcie, to się da wypracować. Myśmy mieli... Taki dom zawsze bardzo otwarty, dużo ludzi przychodziło, no i każdy nam tym dzieciom słodycze jakieś przynosił. Mieliśmy trzy plastikowe pojemniki a la Ewa Jadzia i tam żeśmy wrzucali te słodycze. I w sobotę było obżarstwo. Można było zjeść ile się chce. Najczęściej nie były w stanie tego zjeść, także wiecie. No ale w sobotę był ten dzień słodyczowy. I niektórzy znają tą anegdotkę. My dziewczyny były w takim wieku wczesnym, to jeszcze wtedy były tylko nasze dwie dziewczyny. I Zbyszek po raz pierwszy wywiózł dzieci na letnisko do dziadziów krakowskich. Oni jeździli na takie miesięczne letnisko zawsze do Gaździny w Pieniny. No i Zbyszek pierwszy raz tam zawiózł te nasze dziewczynki na to letnisko. One obydwie były w wieku przedszkolnym. I pożegnał się z nimi i one, jak Zbyszek odjechał, póki jeszcze Zbyszek był, to się trzymały dzielnie, ale jak odjechał, no to zaczęły pochlipywać. No i krakowski dziadek, przerażony, że tu wnuczki mu zaraz będą ryczeć jeszcze głośniej, biegiem, galopem poleciał do wiejskiego sklepiku i kupił słodycze. Przyleciał, no i częstuje te nasze dziewczynki, a te dopiero zaczęły ryczeć. I dziadek się pyta, ale czemu wy tak płaczecie? A on, mamy dzień słodyczowy, mamy w sobotę. A to była sobie środa czy czwartek. No i podziwiam dziadka. Jeżeli tu nas jest dziadkowie, to pamiętajcie, trzymajmy się ram postępowania rodziców. dziadek z powrotem do wiejskiego sklepiku, bo to nie był czas komórek, naprawdę, pogalopował, żeby zadzwonić do mnie do domu i żeby zapytać się, czy o dyspensę. Dyspensa została udzielona. To w ramach tego, że mamy być obiektywnymi rodzicami, o tym będzie za moment. Czyli wiecie, to jest... Chodzi o to, że jeżeli dzieci mają to kształtowane, to potem nawet jak są poza naszym wzrokiem, to do tych ram się dopasowują. To jest ciekawa rzecz, wiecie? Czyli określa ramy. Jeszcze jest jedna świetna rama, którą powinniśmy od początku w dzieciach kształtować. Że kiedy jesteśmy w sklepie, to wcale to nie znaczy, że musimy coś kupić. Zapamiętajcie to sobie. Ja mam nadzieję, że wy też taką ramę stosujecie. Że kiedy jesteście w sklepie, to wcale nie znaczy, że musimy coś kupić. Wiecie, o tych ramach to bym mogła tak gadać, może tam w przerwie będzie jeszcze okazja, ale to jest ważne. Nie tylko nastolatkom trzeba tłumaczyć zasady obowiązujące w domu, ale takiemu maluchowi też. Dzieci są sprytne, pojętne i inteligentne. I ja temu dziecku muszę powiedzieć, bo na pewno macie taką ramę postępowania, że dziecko kładziecie w ciągu dnia spać, tak? Mniej więcej do drugiego roku życia to wychodzi. Potem niektóre dzieci nie chcą iść spać, więc ja wam coś radzę jako stara babcia. Róbcie tak zwaną przerwę. I nasze wnuki muszą iść obowiązkowo się zrelaksować. Przerwa polega na tym, że idziesz do łóżka, możesz w nim siedzieć, bierzesz ze sobą książki, możesz czytać. I to znaczy, jak nie umiesz czytać, to oglądać. Ale taki półgodzinny relaks, kiedy my sobie wtedy ze Zbyszkiem możemy kawę spokojnie wypić. Rodzice mogą chwilę spokojnie się zrelaksować, rozumiecie? To jest świetna rzecz. Jeżeli dziecko od początku jest tego uczone, okej, już nie masz ochoty zasnąć, już nie zasypiasz, to jest zrozumiałe, że już w którymś wieku dziecko nie chce spać po południu, to mówimy, dobra, ale musisz chwilę odsapnąć dla zdrowia psychicznego kotku i emocjonalnego mamusi i tatusi. Ale wiecie, chodzi o to, to ci dobrze zrobi, taka krótka przerwa ci dobrze zrobi. Słuchajcie, to jest świetna rzecz, to jest naprawdę świetna rzecz. I tłumaczysz, wiesz, kotku, potrzebujesz tak troszkę odsapnąć, a potem znowu będziesz szaleć, nie? Czy mówimy, nie biegamy po schodach, bo tutaj, widzisz, tu jest szyba i możesz na nią wpaść. Tłumaczymy, tak, zasady, idziemy dalej. Przypominamy zasady. I tu, kochani rodzice, chcę wam coś powiedzieć. Tu jest czas na pozytywną komunikację. Jeżeli widzisz, że twoje dziecko coś zrobiło, czyli dało buciki na półkę, to ty natychmiast reagujesz, kocham, szanuję, reaguję. Taki był tytuł, nie, tej sesji, dobra. Dajesz te buciki na półkę, dziecko daje i ty od razu reagujesz i mówisz, kotku, super, dzięki, że to zrobiłaś. To jest właśnie to, co robimy w naszym domu. Super, że przestrzegasz tej zasady. Jeżeli widzę, że dziecko odniosło talerzyk, zjadło śniadanko, 3-latek i bierze teraz i odkłada go tam w okolice zlewu, tak, prosiliśmy, to mówimy, dzięki Kasieńko, super, że to zrobiłaś. Wiecie, najgorsze jest to, że my rodzice najczęściej reagujemy tylko na to, co dziecko zrobiło źle. A jeżeli robi coś dobrze, to przyjmujemy to jako rzecz oczywistą, bo to jest jego psi obowiązek, znaczy dziecięcy obowiązek, tak? Wiecie, o co chodzi, nie? Co ja mówię? A tu chodzi o to, żeby przypominać te zasady obowiązujące w naszym domu, jak na przykład dziecko grzecznie poszło się myć, jak było pik, pik, pik i poszło do łazienki myć zęby, tak? Przed tam pójściem spać, to mówimy dzięki, kochanie, super. Wiecie, o co chodzi, żeby w sposób taki pozytywny. No i teraz jest coś, na co wszyscy czekaliście. To jest dla ciebie też jeden dzień słodyczowy. To dla ciebie też, że nie kupujesz, jak jesteś w sklepie za każdym razem, to dla ciebie też, że idziesz spać o określonej porze. Panowie, naprawdę to jest dla was też. Że nie ma, że i dla pań, że zasiedziałem się przy komputerze, ach, tam coś tam, no, tak tylko chciałem na moment skoczyć, ale jakoś tak mi się zasiedziało. My też mamy pory chodzenia spać, mam nadzieję, że macie. Więc wiecie, nas dokładnie te same ramy obowiązują. My też dajemy buty na półkę. My też odnosimy talerzyk do zlewu. My też, wiecie, jeżeli coś wymagamy od dzieci, musimy wymagać od ciebie, a więc ramy dotyczą wszystkich. Tu wam coś przypominam, co fruwało po internecie jakiś czas temu. Żebyście zwrócili uwagę, możecie sobie to też gdzieś znaleźć. w ramy postępowania to jest też obowiązki, które chcemy, żeby dziecko się włączało w te obowiązki. Zauważcie, że możemy znaleźć podpowiedzi, czego wymagać od 2-3-letniego dziecka, 4-5-letniego i 6-8-letniego. Bo czasem myślimy, że 2-latek nic nie potrafi zrobić. Popatrzcie, co tam macie. Ścielenie łóżka, układanie zabawek, wyjmowanie prania z pralki, chowanie, dawanie zwierzątkom jedzenia, jeżeli mamy domowe zwierzątko, ścieranie brudu mokrymi chusteczkami, parowanie skarpetek. Myśmy to wszystko przetestowali na naszych wnukach, działa, wszystko to potrafi zrobić i potrafią w tym wieku zrobić. Tak, słuchajcie, prawdopodobnie może się zdarzyć, że nam źle te skarpetki gdzieś tam dobierze, że będziemy musieli coś poprawić, ale czy że nam nie zetrze tak brudu w mieszkaniu, jakbyśmy chcieli, ale jest niesamowicie ważne, kiedy dziecko może być włączone w te obowiązki. Tam macie dla 4-5-latków sprzątanie ze stołu, odkładanie naczyń do zmywarki, zdejmowanie z suszarki prania, składanie skarpetek, zamiatanie szufelką, wycieranie kurzu i masę innych rzeczy, które dziecko może zrobić. A my przechodzimy do drugiej zasady, która jest bardzo oczywistym następstwem pierwszej. Jeżeli mamy ramy postępowania, to za tym musi iść konsekwencja. Jeżeli nie będzie konsekwencji, to darujmy sobie ramy postępowania. To totalnie rozwala kształtowanie czy wychowywanie w dyscyplinie. Słuchajcie, napisałam, tak? Rozbija dyscyplinę. Brak konsekwencji. Druga rzecz. Wiecie, chciałam nam to przypomnieć, że konsekwencja jest trudna. Ja zawsze, kiedy jest ten punkt, mi się przypomina taka sytuacja z naszego domu, jak my mamy taką bardzo ciasną, malutką sionkę, jak się wchodzi do domu i mieliśmy taką i mamy taką ramę postępowania, że buty trzeba odłożyć na półkę, bo inaczej się po tych butach łazi. I ja wróciłam do domu, a przed nami już wróciły nasze 3 córki ze szkoły i ich 3 pary butów były, słuchajcie, tak wiecie, rozrzucone tam w tej sionce. Wszystkie 3 złamały ramę postępowania. I ja odruchowo, naprawdę, zdejmując moje buty, złapałam jedną i drugą parę butów naszej córki, w lewej ręce moje buty i już chciałam się udać, wiecie, w kierunku tej półki, kiedy Zbyszek powiedział, stop, zostaw buty dzieci. Ja odłożyłam te buty i Zbyszek mówi, one to muszą zrobić. To nie tak. No więc wołam. Ewa, Jadzia, Ala. Cisza. One pokoje miały u góry. No więc idę po tych schodach. Wchodzę do pokoju pierwszej. Mówię, Jadzia, idź położyć buty na półkę, proszę. Nie, bo ja zaraz wychodzę. O której wychodzisz? O 19:00. 4:00 po południu. Ja mówię, wiesz co, ale to zanim wyjdziesz, one tam przeszkadzają, połóż na półkę. Ale po co, mama, no po co wy tak komplikujecie życie? Jadziunia, proszę cię, zejdź na dół i daj tam te buty na półkę. No za chwilę, teraz nie mogę. Ewa, idź tam to zrobić. A czemu ja? Mam wam dłużej opowiadać? Ja was zapewniam, że minęło około 10, może nawet więcej minut, nim udyskutowałam się u góry z naszymi wówczas nastoletnimi dziećmi i w końcu po kolei każda z nich komentując pod nosem, co za idiotyzm, co za głupota, no rzeczywiście, a czemu każda musi z nas zejść? Schodząc po tych schodach na dół, wzięły te buty, położyły na półkę i poszły. Ja potem weszłam do kuchni i mówię, wiesz co, Zbyszek, super, ja bym sobie to zrobiła w 3 sekundy. A on mi mówi na to, ale byś przegrała. I taką mieliśmy małżeńską rozmowę. Ja to, słuchajcie, do dziś pamiętam. Bo rzeczywiście konsekwencja jest trudna. Ale zapewniam wam, że teraz po 30 ponad latach, kiedy one przychodzą do nas do domu, to robią. Czyli wiecie, w którymś momencie i u siebie w domu też to robią. Buty na półkę. Konsekwencja jest trudna, ale przynosi korzyści. Szczególnie jest trudne, jak jesteśmy w sytuacji, jak się spieszymy. I teraz na przykład jak wymagacie, żeby dziecko się samo już ubierało, to trzeba być konsekwentnym. Odżałuj te 4 minuty, tych 5 minut, odżałuj, bo to przyniesie korzyść. Kolejna rzecz, no to jest oczywiste, nie? Chyba nie muszę tego rozwijać. No i to ostatnie, zawsze. zawsze, w każdej sytuacji. Nie, że wiecie, ach, bo nie chcemy, żeby tutaj w sklepie była awantura, dobra, to kupię mu to, jak już to chcę. Albo nie, nie, bo są goście, to normalnie mamy zasadę, że prawda, nie pozwalamy dziecku przed tym ekranem tam ile siedzieć, no ale są goście, no to taki wyjątek zróbmy. Wiecie, nie, nie, konsekwencja, konsekwencja, konsekwencja zawsze. Trzecia zasada, bardzo oczywista. Bądź jednomyślny ze współmałżonkiem. Słuchajcie, naprawdę bardziej szkodliwy jest rozdźwięk pomiędzy rodzicami niż błąd popełniony przez jednego z nich. Bo na przykład zbyt surowo ukarał dziecko, tam jakąś taką, wiecie, dał karę, nie wiem, miesiąc bez komputera. Rozumiecie? Wiecie, to naprawdę o wiele bardziej szkodliwy jest rozdźwięk. I nie mamy tutaj czasu tego rozwijać, ja wam tylko powiem, że czasem ten rozdźwięk między rodzicami niekoniecznie musi oznaczać, że Zbychu na przykład udziela reprymendy jednej z naszych córek, a ja w tym momencie mówię, wiesz co Zbyszek, no ale trochę za bardzo przesadzasz, no bo wiesz, ja tu byłam, ja to widziałam, to nie było tak, to tutaj Jadzia sprowokowała Ewę, wiesz, rozumiecie o co chodzi, że czasem to my myślimy, że to o taki rozdźwięk chodzi, a ja wam powiem, że zwykle się powstrzymujemy przed słownymi komentarzami, ale dzieci to są mistrzowie, słuchajcie, oni to, dzieci wszystko rozszyfrują nas i mają nas naprawdę rozszyfrowanych. My myślimy, że to takie to 2-3 lata, że to nic nie rozumie, wszystko rozumie. Wiecie czasem jak ten rozdźwięk wygląda? Że Zbychu udziela reprymendy, a ja się nie odzywam, ale stoję i tak. No wiecie o co chodzi. I tak całą miną swoją pokazuje, że to co Zbyszek robi, to jest absolutna głupota. Że ja bym tego nie zrobiła. Albo na przykład ostentacyjnie, głośno wychodzę z pomieszczenia. I słuchajcie, dzieci doskonale wyczuwają. Naprawdę lepiej jest pozwolić, żeby ten drugi rodzic popełnił błąd, a potem... jak już poza zasięgiem uszu dzieciaków pogadać i powiedzieć, wiesz Zbigi, ale przesadziłeś. I dać szansę temu rodzicowi potem pójść do dziecka i powiedzieć, kotku, przepraszam cię, przesadziłem. Rozumiecie? To jest o wiele lepsze, niż jak my przed dziećmi się ścieramy co do naszych metod wychowawczych. Okej?
Jeszcze wtrącę jedną rzecz, że dochodzi do polaryzacji. Czasem jak tatuś jest łatwiejszy dla dziecka, no to dzieci będą wybierały drogę, którą tatuś zaproponował, prawda? I tracimy na jakości tej postawy dziecka, która z tego wynika, nie?
Zgadza się. No to czwarta zasada, właściwie troszkę już jej dotknęliśmy. Bądź obiektywny i bądź sprawiedliwy. Co to znaczy obiektywność? Obiektywność oceny zachowania, czyli ja przejdę tylko na poziom dziecka przedszkolnego. Rozróżnij celowy bunt od dziecięcego braku odpowiedzialności. Najprostszym przykładem jest, kiedy dziecko siedzi w krzesełku przy stole i ty mu podajesz pićku. Coś, co do picia mu podajesz, powiedzmy wodę mu podajesz w kubeczku, tak? I podajesz mu tą wodę. I dziecko, które jest normalne, że się rusza, chyba nie oczekujecie, że dziecko będzie siedzieć tak przy jedzeniu. Normalne jest, że się rusza, ma w końcu tych 500 mięśni. Więc normalne jest, że ono się rusza i ruszając się może przypadkiem ten kubeczek z wodą wylać. To jest dziecięcy brak odpowiedzialności. To jest coś, co mu się absolutnie może zdarzyć. I ja jedynie wtedy to, co powinnam zrobić, to powiedzieć, oj kotku, musisz uważać, wiesz co, mamusia ci za blisko ten kubeczek postawiła. Musisz sobie pilnować, żeby kubeczek był troszeczkę dalej, o, widzisz, żeby nie wylać. Rozumiecie? I tylko pomagamy, dajemy mu tam ręczniczek czy szmatkę, żeby mogło wytrzeć to, co się wylało dziecko. Samo dziecko, ty nie musisz mama wycierać, dziecko potrafi wytrzeć. Ale... jeżeli to jest na tej zasadzie, że ja dziecku podaję kubek z wodą, a dziecko mówi, nie chcę wody i wali wam po tym kubku, rozumiecie, no to jest bunt, tak? I tu muszę zareagować. Zgadza się? I muszę w jakiś sposób dziecko skarcić, upomnieć, ok? Czyli to jest ta obiektywność, żeby ocenić, wiecie, zdrowy rozsądek, czy to dziecko rzeczywiście to był bunt, czy to było po prostu dziecięca brak uwagi, nieostrożność, wiecie, jakaś głupotka, żeby... A druga rzecz, sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czyli mam dokładnie takie samo podejście wobec danego wykroczenia i napominam dziecko młodsze i napominam dziecko starsze, a nie, że od starszego jakby więcej wymagam, a od młodszego mniej wymagam. Że i jeszcze czasem, wiecie, coś, co jest bardzo niewłaściwe, jeżeli napominamy starsze dziecko, że nie dopilnowało młodszego. Mamy pretensje do starszego, że młodszy coś tam zmalował. Czyli pamiętajmy, żeby być takimi rodzicami naprawdę sprawiedliwymi. Czyli jednakowe traktowanie rodzeństwa wobec tego samego wykroczenia. Może w tej obiektywności jeszcze jedną rzecz, nie martwcie się, zabiorę wam tylko 10 minut z przerwy. W tej obiektywności pamiętajcie o czymś takim jak instytucja odwołania. Wiecie, o co mi chodzi? Dam wam prosty przykład. Nasza najstarsza wnuczka ma pozwolenie chodzić pół godziny później spać niż jej brat. I ona te pół godziny sobie spędza na czytaniu. I była taka sytuacja, że była u nas, czytała sobie tam tą książeczkę. Ja przyszłam i mówię: Emiczku, już jest pora, już idziesz do łóżka. A Emi mówi: babciu, a mogę tylko doczytać? Zaczyna się instytucja odwołania. I ja mówię: a ile ci, kotku, zostało? A ona: tylko troszeczkę. I pokazuje mi pół książki. I ja mówię: nie, Emik, to jest za dużo. To ty już doczytaj do końca zdania i to już resztę sobie poczytasz jutro. Ale gdyby mi na przykład pokazała, wiecie, pół kartki, to bym powiedziała: jasne, Emiczku, doczytaj i potem idziemy. Wiecie, o co chodzi? Żeby być takim rodzicem mądrym, który kocha, szanuje i reaguje we właściwy sposób, a nie w głupi sposób. To jest oczywiste. Jeżeli dziecko muszę skarcić, jeżeli muszę mu zwrócić uwagę, jeżeli dziecko musi w jakiś sposób, na przykład nasz wnuk musi iść sobie posiedzieć na 2 minuty na krzesełko, żeby ochłonąć, bo coś tam zmalował. Jeżeli karcę, karć w miłości. Dla mnie to jest coś takiego niesamowicie ważnego. Zresztą myślę, że dla was, czytaliśmy tam te wersety: kto kocha syna, karci go. Kto kocha, kocham. Miłość to jest coś, czym najbardziej przełamujemy bunt dzieciaków, złe reakcje dzieci. Miłość jest absolutnie ważna i teraz fundamentalna, ponad wszystkim. Pamiętam taką sytuację z mojego dzieciństwa, która wywarła na mnie jeden, to był taki milowy krok w moim wychowaniu. Byłam dość niesfornym dzieckiem. Ja się późno bardzo moim rodzicom urodziłam, młodsza od rodzeństwa i tak troszkę mi za dużo, myślę, pozwalali. Ale nieważne, w każdym razie kolejny raz pozwoliłam sobie na takie grube nieposłuszeństwo wobec mojej mamy. Biegałam z chłopakami tam w potoku przy naszym domu i moja mama bardzo potrzebowała pomocy i wołała mnie. I ja ją miałam dosłownie w zasięgu wzroku. Moja mama mnie też miała, tak, was mam. Ja słyszałam, że moja mama mnie woła. Mama widziała, że ja ją słyszę. Ale ja oczywiście pobiegłam dalej, ale potem zgłodniałam i przyleciałam do domu, żeby sobie jakąś kanapkę na szybko zrobić. No i wparowałam do tej kuchni i mama. I mama mi powiedziała, że jest jej bardzo przykro, bardzo smutno i mówi: ja cię muszę ukarać. W tamtych czasach karanie polegało czasem na tym, że się brało kijek do ręki. Ja się wam, zresztą za chwilę wam coś powiem, był taki leszczynowy kijek. No i moja mama wzięła ten kijek do ręki i ja wam powiem, że ja słyszałam, jak tam koledzy gwiżdżą, bo byłam tam potrzebna, bo była potrzebna parzysta liczba do tej zabawy, więc ja tak się szybciutko odwróciłam do mojej mamy i nawet wam się muszę przyznać, że się lekko przygięłam, żeby jej ułatwić zadanie. I tak już chciałam, żeby to szybko się wykonało, że tak powiem, skoro moja mama mnie musi ukarać. No ale nic się nie wydarzyło. Ja taka, wiecie, taka lekko przygięta i nic się nie dzieje. Ja się odwróciłam i to, co zobaczyłam, to mnie po prostu złamało. Ja zobaczyłam moją mamusię, która stoi z tym kijkiem, notabene, szczerze wam powiem, chyba go pierwszy raz w życiu wyciągnęła. Stoi z tym kijkiem, ona chyba go wzięła w takiej desperacji, już nie wiedząc, co ze mną zrobić. Ona stoi z tym kijkiem, a tu po twarzy jej jak groch lecą łzy. I moja mama płacze. Płacze nad moją knobrnością, płacze w takiej, wiecie, bezradności, a równocześnie mama mnie naprawdę kochała. Ja nie miałam co do tego żadnej wątpliwości. Ona płakała, bo ona chciała mi pomóc, a nie wiedziała jak, wiecie. I ona płakała i ja tak na nią patrzę, a mama mi powiedziała, idź dziecko, idź. No, domyślacie się, że ja nie poszłam już do kolegów. Ja się gdzieś tam zaszyłam w jakiejś stodole. Było mi tak strasznie przykro, było mi tak źle. Bo wiecie, co do mnie dotarło? Że mama mnie kocha. Że mama mnie chciała skarcić, ale nie dlatego, że nie wiem, chciała się wyładować na mnie, czy że ona mnie naprawdę kocha. I to mnie bardzo złamało wtedy. Muszę wam powiedzieć, że to było coś, co mnie niesamowicie dotknęło. I to, co wam chcę powiedzieć na koniec, żebyśmy, kiedy dziecko chcemy skarcić i macie tam jakiś pomysł, jak to dziecko skarcić, mamy różne pomysły, co na dziecko działa, wy wiecie, znacie swoje dzieci najlepiej, to pamiętajcie o jednym, zawsze w miłości, zawsze z szacunkiem do tego dziecka, nie karć w gniewie, bo wtedy tracisz spokój ducha, nie jesteś roztropny. Widzicie, co tam pisze, nie? Jesteś nieroztropny. Druga rzecz, słuchajcie, absolutnie pilnuj języka. Kiedy dziecku mówisz, że słuchaj, zrobiłeś to i to i w związku z tym na przykład masz szlaban na to i tamto, nie? Pilnuj języka, pilnuj, co mówisz, bo ten język...
Przeczytaj, Dela, bo to się może nagrywać.
Okej, zaiste im więcej słów, tym więcej marności. Jaka z tego korzyść dla twojego dziecka, parafrazuję. Jaka z tego korzyść? Jaka z tego korzyść, że ty będziesz gadał, wrzeszczał, wygadywał różne głupie rzeczy, nieprzyzwoite słowa, niech żadne nieprzyzwoite słowo. Ale ty jesteś beznadziejna, ale ty jesteś, no co ty to w ogóle... Nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Spokój. Mówię, kochanie, zabolało mnie to, co zrobiłaś. To było niewłaściwe to, co zrobiłaś. I w związku z tym muszę to i tamto. Rozumiecie? Ale spokój. I jeszcze coś. To jest to, szanuję. Nie karć dziecka w obecności rodzeństwa. Nie przeprowadzaj z nim tej rozmowy korygującej w obecności rodzeństwa. Rób to na osobności. Szanuj. Szanuj go jako człowieka, który też, zauważcie, że zupełnie inaczej wygląda rozmowa w cztery oczy, niż jeżeli jest rodzeństwo dookoła. Samuelek, niedawno to jest nasz wnuk, był u nas, narozrabiał, poszarpał się z siostrą i był taki, słuchajcie, był taki strasznie rozgniewany i ja próbowałam jakoś z nim porozmawiać, ale nie bardzo szło, więc wiecie, wzięłam go tak, przytuliłam, wyszłam z nim do łazienki, tam żeśmy usiedli, pozwoliłam mu się, wiecie, tak emocjonalnie troszkę rozładować, a potem mówię, Samciu, jak ci mogę pomóc? Jak ci mogę pomóc? Żeśmy sobie zaczęli gadać, wiecie, i to karcenie się odbyło na osobności, poza rodzeństwem. I on wcześniej, jak próbowałam to zrobić w obecności jego dwóch sióstr, on się bardzo niefajnie zachowywał. Jak byliśmy na osobności, dziecko zachowuje się inaczej. Pamiętajcie o tym, kochani rodzice, i musimy iść na kawę. Jakbyście dokończyli pierwszą zasadę, określaj. Bardzo dobrze, zasady, ramy postępowania. Druga zasada, bądź jaki? Świetnie. Trzecia zasada, bądź jaki? Ze współmałżonkiem? Bardzo dobrze, już macie i prawie że kawę. Bądź jaki? Obiektywny i sprawiedliwy. A jeżeli karcisz, to jak? No bezwzględnie, w miłości. I, kochani, mniej więcej skończyliśmy o prawie czasie i zapraszamy was bardzo wszystkich serdecznie na przerwę. Skróćmy ją sobie do 20 minut, dobrze? Dziękujemy bardzo.